Mieszko Tajemniczy. O genezie pamięci i przyszłości wspólnoty politycznej Polaków. Wszystko zaczyna się od mgły. Nieprzeniknionej, pulsującej bielą legendy i czernią milczenia źródeł. Przemysław Urbańczyk w swoich pracach o Mieszku I, którego bez cienia przesady nazywa tajemniczym, nie tyle próbuje tę mgłę rozwiać, ile nauczyć nas w niej czytać. I to właśnie jest jego wielką zasługą. Nie daje nam łatwych odpowiedzi, lecz pokazuje, że narodziny Polski nie są procesem oczywistym, jednoznacznym ani linearnym. Są raczej zjawiskiem przypominającym szum genów i decyzji, rytuałów i krwi, tajnych obrzędów i publicznych małżeństw. Tym samym stawia on pytania fundamentalne: skąd przychodzimy? Kim byliśmy, zanim staliśmy się Polakami? I czy to pochodzenie ma dziś jakiekolwiek znaczenie? Urbańczyk nie uprawia archeologii sentymentalnej, nie szuka świętości w przeszłości, ale też nie dekonstruuje jej z nihilistycznym zapałem. Raczej próbuje zrozumieć, jak z etnicznego wrzenia IX i X wieku, z mozaiki plemion, handlu i wojny, wyłonił się projekt państwowy z człowiekiem takim jak Mieszko na czele. Nie wiadomo skąd przybył, nie znamy daty jego narodzin ani rysów twarzy, a jednak stał się on punktem krystalizacji naszej politycznej świadomości. Tajemniczy. To nie epitet, ale kondycja założycielska. Badania nad Mieszkiem I, choć stanowią fundament polskiej historiografii, pozostają polem epistemologicznie dzikim, wciąż wymykającym się prostym schematom. Współczesne podejścia dążą do dekonstrukcji utartych interpretacji i wydobycia sensu z niejednoznaczności źródeł. Przemysław Urbańczyk obiera tu drogę interdyscyplinarnej syntezy, która splata historię, archeologię i teorię poznania. Wychodzi z założenia, że przeszłość nie jest monolitem, który przemawia sam z siebie. Jest partnerem w dialogu, który często wymaga rewizji naszych pytań. Punktem wyjścia jego metodologii jest krytyczna analiza źródeł, postrzeganych nie jako neutralne nośniki danych, lecz jako konstrukty kulturowe, głęboko osadzone w swoich politycznych i ideologicznych kontekstach. Urbańczyk świadomie porzuca pozytywistyczny mit obiektywnego faktu i podkreśla, że każde świadectwo, czy to zapisana kronika, czy odkopany artefakt, wymaga interpretacji podporządkowanej jego własnej wewnętrznej logice. W tym duchu odrzuca anachronizmy. Nie chodzi bowiem o nakładanie współczesnych kategorii na rzeczywistość X wieku, lecz o próbę wejścia w jej strukturę pojęciową i społeczną. Zamiast rekonstruować życie Mieszka jako linearną opowieść, Urbańczyk stosuje podejście problemowe. W centrum uwagi nie stoi człowiek, lecz pytania, które jego postać generuje, o naturę władzy, dynamikę społecznych transformacji, czy strategiczne znaczenie konwersji. Tym samym Mieszko przestaje być jedynie postacią z podręcznika, a staje się soczewką skupiającą wiele wektorów badawczych. Staje się symbolem procesu, którego ostateczny sens wciąż pozostaje przedmiotem sporu. Kolejnym filarem tej metody jest zrównanie statusu archeologii i historii. Archeologia nie jest tu już tylko ilustracją do kronikarskich zapisów, lecz staje się pełnoprawnym językiem przeszłości, językiem rzeczy, struktur przestrzennych i milczenia. Urbańczyk postuluje intelektualną konwergencję obu dyscyplin, która przełamuje sztuczny podział na to, co tekstualne i to, co materialne. Dopiero ich skrzyżowanie pozwala bowiem uchwycić istotę formowania się wczesnopiastowskiej rzeczywistości, fragmentarycznej, nieciągłej i wielowarstwowej. W ostatnich latach do gry weszły nauki biologiczne, a wraz z nimi archeogenomika, czyli dyscyplina pozwalająca odczytywać przeszłość wprost z kopalnego DNA. Ten nowy nurt otwiera bezprecedensowe możliwości weryfikacji narracji znanych ze źródeł pisanych. Sztandarowym przykładem stał się projekt profesora Marka Figlerowicza z Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, który postawił sobie za cel ustalenie genetycznej sygnatury piastów oraz próbę odpowiedzi na pytania o ich pochodzenie. Punktem wyjścia stały się szczątki kostne wydobyte m.in. z nekropolii w Katedrze Płockiej. Praca z tak kruchym materiałem przypomina archeologię miniaturową. Z 33 przebadanych szkieletów zaledwie 10 dostarczyło kompletnych danych z chromosomu Y. To właśnie on, jako marker dziedziczony wyłącznie w linii męskiej, stanowi genetyczny odcisk palca, pozwalający śledzić biologiczne pokrewieństwo ojców i synów na przestrzeni wieków. Wyniki okazały się nieoczywiste. Większość próbek należy do haplogrupy R1b, kojarzonej potocznie z Europą Zachodnią. a jej najwyższa częstość występuje dziś w regionach celtyckich, Irlandii, Walii czy Szkocji. Co więcej, jeden z najbliższych genetycznych kuzynów piastowskiego DNA pochodzi właśnie ze Szkocji i datowany jest na VI wiek. Fakt ten nie oznacza jednak, że Piastowie przybyli z Wysp Brytyjskich, lecz jedynie to, że w VI wieku na terenie Szkocji żył człowiek, z którym dzielili bardzo odległego wspólnego przodka w linii męskiej. Sama haplogrupa R1b jest bowiem genetycznym kontynentem, a nie małą wyspą. Licząc sobie od 18 do 25 tysięcy lat, występuje zarówno u Celtów, Germanów, jak i Słowian. Nie jest zatem wystarczająco precyzyjnym narzędziem, by wyciągać z niej wnioski o etnicznym pochodzeniu czy państwowotwórczej misji. Obecny stan badań dostarcza więc kolejnej cegiełki, a nie klucza zamykającego bramę tajemnicy. Istnieje jednak jeszcze jeden, znacznie subtelniejszy wymiar problemu – kwestia ciągłości genealogicznej. Odkrycie, że książę Janusz III Mazowiecki, żyjący w latach od 1502 do 1526, posiadał chromosom Y z haplogrupy R1b, nie stanowi automatycznego dowodu, że ta sama linia sięga aż do założyciela dynastii. Dzieli ich dystans 14 pokoleń, a to w genealogii męskiej wprowadza ryzyko błędów biologicznych, znanych jako non-paternity events. Przypadków, w których domniemany ojciec nie jest w rzeczywistości ojcem biologicznym. Wskaźniki ich występowania wahają się najczęściej w przedziale od 1 do 3%. Przyjmując ostrożny szacunek 1,5% na pokolenie, prawdopodobieństwo zachowania nieprzerwanej linii biologicznej między Mieszkiem a Januszem III wynosi 79%. Wystarczy jednak podnieść ten wskaźnik do 4,5%, by prawdopodobieństwo spadło dramatycznie poniżej 50%. Innymi słowy, na przestrzeni kilkuset lat wystarczyła jedna niezarejestrowana adopcja lub dziecko pozamałżeńskie, by przerwać biologiczną nić. Genotyp Janusza III reprezentuje zatem linię Piastów, ale niekoniecznie musi być tożsamy z genotypem samego Mieszka I. Prawdziwa trudność pojawia się, gdy próbujemy nałożyć siatkę haplogrupy na mapę tożsamości etnicznej. Etnogeneza nie jest bowiem opowieścią zapisaną w genach, lecz dramatem odgrywanym na scenie kultury i polityki. Przynależność do narodu nie jest funkcją posiadanego DNA, lecz rezultatem procesów internalizacji kultury i politycznej lojalności. Nawet jeśli założyciel dynastii przybył z daleka, jego potomkowie już po kilku pokoleniach byli integralną częścią lokalnego systemu. Ślad genetyczny może przetrwać wieki, nie niosąc ze sobą żadnej konkretnej treści kulturowej. Geograficzny rdzeń władzy Mieszka badacze lokują w Wielkopolsce. To tam, w pierwszej połowie X wieku, ruszyła bezprecedensowa akcja budowy potężnych grodów – Gniezna, Poznania czy Ostrowa Lednickiego. Ich rola nie była defensywna. Były materialną manifestacją scentralizowanej władzy i instrumentem kontroli nad ziemią i ludźmi. Planowość ich konstrukcji świadczy o bezwzględnej polityce mobilizacji zasobów. Polska nie była dana, lecz została zbudowana z drewna, ziemi i przymusu. Decyzja Mieszka I o przyjęciu chrztu w 966 roku jawi się w świetle współczesnych badań nie jako akt duchowej przemiany, lecz jako zimna, precyzyjnie skalkulowana operacja polityczna. Przemysław Urbańczyk proponuje odczytanie tego wydarzenia jako złożonego projektu, którego celem było stworzenie trwałej struktury państwowej. Było to wejście na scenę dziejów poprzez geostrategię. U podstaw tej interpretacji leży fundamentalne przewartościowanie. Władza Mieszka nie była prostą kontynuacją układów plemiennych, lecz nową jakością, państwem o strukturze terytorialnej. Urbańczyk podważa samą kategorię plemienia jako adekwatne narzędzie opisu X wieku. Ta nowa struktura była konstruktem narzucanym odgórnie, legitymizowanym siłą i rytuałem. Tym kluczowym rytuałem stał się właśnie chrzest. Chrystianizacja była narzędziem integracji. W jej świetle należy analizować nie tylko strategiczne małżeństwo z czeską księżniczką Dobrawą, ale cały wysiłek budowy aparatu państwowego, wznoszenie monumentalnych grodów, podporządkowywanie lokalnych elit oraz wprowadzenie kościoła jako równoległej machiny administracyjnej. Pozwalało to zarządzać terytorium i narzucać jednolity porządek prawny. Przyjmując chrzest, Mieszko zyskiwał system operacyjny władzy. Otrzymywał symboliczne namaszczenie, które wprowadzało go do ekskluzywnego klubu chrześcijańskich władców Europy. Zyskiwał też nowy język dyplomatyczny. Dopiero w ramach tej nowej definicji bytu państwowego jego władztwo stało się czytelne dla sąsiadów. Jak relacjonował podróżnik Ibrahim ibn Jakub około 965 roku, król północy stał się realnym graczem, a jego terytorium zyskało rozpoznawalną nazwę. Państwo Mieszka wchodziło do uniwersum, które narzucało logikę Kościoła rzymskiego, jego prawo, kalendarz i normy społeczne. Tylko wewnątrz tego systemu można było funkcjonować jako pełnoprawny suweren. Religia nie tyle wyrażała tu duchowość, ile organizowała rzeczywistość. Kościół był instytucją, która przekształcała rozproszone domeny władzy w jedną, spójną przestrzeń polityczną. Z dzisiejszej perspektywy widać to z całą ostrością. Nowe struktury sakralno-administracyjne były zarazem centrami konwersji, jak i agentami władzy państwowej. Władca miał nad nimi kontrolę, co oznaczało instrumentalne wkomponowanie kościoła w nowo powstały aparat. Przemysław Urbańczyk określa kościół mianem prowincji władzy, w sensie czysto funkcjonalnym. Chrystianizacja była odpowiedzią na konkretne wyzwania militarne i gospodarcze. Przyjęcie chrztu neutralizowało zagrożenia, takie jak ryzyko krucjat ze strony cesarstwa, a z drugiej strony otwierało drzwi do sojuszy i nowoczesnych metod administracji. Nie była to rewolucja religijna, była to akceleracja systemowa. Była to decyzja obliczona i realistyczna, oparta na potrzebie stworzenia struktury, która przetrwa więcej niż jedno pokolenie. Pochówek w czasach wczesnopiastowskich nie był intymną sprawą rodzinną, lecz publicznym aktem politycznym. Jak zauważa Przemysław Urbańczyk, już w X wieku sposób grzebania zmarłych stał się nośnikiem głębokiej ideologii. Wraz z chrztem Mieszka I rytuał pogrzebowy przeszedł transformację z lokalnego modelu pogańskiego w stronę uniwersalnej normy opartej na nowej eschatologii. Władcy pogańscy spoczywali w kurhanach, połączeni z ziemią i duchami przodków. Chrześcijaństwo zerwało tę więź. Władca nie był już strażnikiem lokalnego kultu, lecz pomazańcem Bożym, którego ciało miało spocząć w łonie kościoła. Przeniesienie grobu do kamiennej katedry było fundamentalną redefinicją bytu. Urbańczyk nazywa to monopolem rodu na zmarłych, przejęciem kontroli nad pamięcią i przyszłą legitymizacją potomków. Władca pochowany w katedrze stawał się kamieniem węgielnym dynastycznej tożsamości. Choć dokładne miejsce spoczynku Mieszka I wciąż pozostaje przedmiotem debaty, najpewniej była nim nowo wzniesiona katedra w Poznaniu. Było to ustanowienie precedensu i potwierdzenie ciągłości sukcesji. Chrześcijańska reforma obrzędów była bezwzględna. Pogańskie zwyczaje, takie jak ciałopalenie czy dary grobowe, zostały odrzucone. Zastąpił je nowy kot, ciało wyprostowane, skierowane na wschód, symbolizujące oczekiwanie na zmartwychwstanie. Jednym z najpotężniejszych narzędzi chrystianizacji była instytucjonalizacja śmierci. Operacja przeniesienia praktyk pogrzebowych w kompetencje kościoła. Badacze używają tu terminu monopolu grzebalnego. Tylko ochrzczeni mogli spocząć w poświęconej ziemi, a tylko kościół mógł wyznaczyć jej granice. Władca, który kontrolował kościół, zyskiwał zatem kontrolę nad życiem pośmiertnym swoich poddanych. Nekropolie stały się przestrzenią polityki. Nieprzypadkowo Brzetysław Czeski podczas najazdu w 1038 roku metodycznie niszczył groby. Akt profanacji był gestem mającym na celu przerwanie ciągłości pamięci i wymazanie znaku władzy. Jaki wpływ mają te odległe teksty na naszą przyszłość? Przypominają nam, że Polska nie jest zasobem, lecz zobowiązaniem. Nie jest mitem do adorowania, lecz projektem do kontynuowania. To dzieło nieukończone, wymagające od nas nieustannego ponawiania aktu założycielskiego. W czasach płynnych tożsamości, świadomość tej tajemnicy może być kotwicą. Wspólnota polityczna to nie suma interesów, lecz opowieść o tym, kim chcemy być razem. Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek, jak pisał Norwid. Bez historii i bez pamięci naród jest tylko stadem, ostrzegał Mickiewicz. Z kolei Jan Paweł II w Gnieźnie w 1997 roku mówił, że nie można zrozumieć dziejów Europy bez chrztu Polski. Dziś warto dodać, iż nie można zrozumieć Polski bez świadomości, że jej początek był wyborem. Przyszłość zależy od tego, czy potrafimy raz jeszcze odważyć się na wejście do nowego świata. Naród, który traci pamięć, przestaje być narodem, puentował Zbigniew Herbert. Choć Mieszko nie zostawił po sobie wielu słów, podarował nam coś cenniejszego. Gest założycielski oraz obowiązek, by każde pokolenie przemyślało go na nowo.